chciałbym w imieniu współorganizatora konferencji Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata powitać wszystkich przybyłych, także referentów, którzy będą dzisiaj właśnie mieli przedstawienia swoich referatów na naszej konferencji. Proszę Państwa, ja może sobie usiądę, jeśli można, lepiej widzę. Proszę Państwa, jest to właściwie pierwsza tego rodzaju konferencja organizowana przynajmniej w Polsce, konferencja o rzeźbie żydowskiej. Właściwie literatura na ten temat, bo może od niej zaczniemy, jest bardzo skromna. Właściwie poza moją syntezą malarstwo i rzeźba Żydów polskich, mamy kilka dosłownie publikacji. Najważniejszą z nich jest doktorat pani Tamary Sztymy o Henryku Glicensteinie. Może potem te książki będzie można oglądać. Następnie mamy taką wspólną pracę pani Renaty Piątkowskiej, która pisała o Gabowiczu, i właśnie Tamary Sztymy, która zamieściła artykuł na temat Glicensteina w takim tomie Rzeźba Polska przełomu XIX i XX wieku. Następnie mamy interesującą pracę Agnieszki Chrzanowskiej Metaloplastyka żydowska w Polsce. Będzie dostępna. I wreszcie ostatnio taka właściwie pamiętniki Eugenii Markowej, czyli żony Marka Schwarza, pokazujące właściwie drogę wybitnego artysty rzeźbiarza z Łodzi do Paryża. To zostało wydane w tamtym roku. Teraz przechodząc już do samego tekstu. Proszę Państwa, są dwa właściwie źródła nowoczesnej rzeźby żydowskiej. Pierwsza z nich to są grobowce, czyli sztuka nagrobków, która właściwie w Polsce gdzieś zaczyna się na początku XIX wieku, od czasów grobowca Bera Sonnenberga, który został przygotowany, zrobiony poprzez Dawida Glicensteina. Druga taka interesująca koncepcja to jest metaloplastyka, która wywodzi się z obrazów trybowanych. I tutaj jest taka ciekawa lwowska, sięgająca lat 40. XIX wieku tradycja, która gdzieś idzie od kolejnych wybitnych przedstawicieli tego typu właściwie rzemiosła artystycznego, jakim jest Dawid Korkes, potem Tobiasz Kon, potem bardzo interesująca rodzina właśnie rzemieślników Dorhelmów, Baruch, Jakub i Szymon. Oni właściwie po raz pierwszy zaczęli wykonywać obrazy trybowane bogatą dekoracją, które na początku przedstawiały przede wszystkim powtórzenia obrazów polskich artystów, między innymi Jana Matejki, jak chociażby Unia Lubelska, ale podejmowały także tematykę żydowską czy tematykę starotestamentową. Proszę Państwa, pierwsi artyści żydowscy, czy pierwsi może studenci żydowscy pojawili się w szkołach artystycznych już około 1820 roku. Pierwszym zanotowanym takim artystą jest w Krakowie, w Szkole Sztuk Pięknych, Samuel Wolf, który studiował rzeźbę u profesora Józefa Reidlingera. Niestety nie ma żadnych o nim wiadomości. Przed 1861 rokiem studiowali z kolei w Szkole Warszawskiej Sztuk Pięknych dwaj rzeźbiarze żydowscy, Zelig Feinstein i Abraham Gefühlhaus. Także nie mamy od nich żadnych wiadomości, jest to po prostu tylko notka w historii Warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych. W tej sytuacji na terenie dawnej Rzeczpospolitej pierwszym rzeźbiarzem, który ukończył Akademię Sztuk Pięknych, jest pochodzący z Wilna wybitny rzeźbiarz Marek Antokolski, który jeszcze przed właśnie powstaniem styczniowym zdołał, zachęcony i poparty przez żonę gubernatora wileńskiego Nazimową, dostał się do Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu. Właściwie twórczości Antokolskiego, tak jak malarstwie twórczości Maurycego Gottlieba, zostały zawarte pierwsze właśnie jakby treści, które będą potem wiązane ze sztuką żydowską, a więc tematyka żydowska, tematyka także starotestamentowa. Bardzo charakterystyczna jest także postać Chrystusa, traktowana jako symbolikę odrodzenia narodu żydowskiego, a Jezus był traktowany jako nowy prorok. Następne pokolenie urodziło się pomiędzy końcem lat 50. a latami właściwie około 870. i obejmuje szereg całkiem wybitnych artystów, których właściwie dzisiaj mało są zbadani, ale są godni zbadania. Najstarszy z nich jest Eliasz Ginzburg, który pochodził z Grodna, uczył się właśnie między innymi u Marka Antokolskiego, który otworzył specjalną pracownię dla rzeźbiarzy żydowskich w Paryżu. Dalej drugim był pochodzący z Warszawy, o którym pisała Renata Piątkowska, przecież o tym mówiłem, Józef Grabowicz, pierwszy właściwie warszawski artysta, który właśnie był żydowskiego pochodzenia. Dalej ze środowiska lwowskiego Alfred Nostik, bardzo ciekawy literat, dalej związany z ruchem sionistycznym, który w pewnym momencie był zupełnie amatorem w latach 90. zaczął uprawiać rzeźbę o takim charakterze narodowo-symbolicznym. Dalej jest Henryk Monat, pochodzący z Częstochowy, rzeźbiarz łódzki, głównie portrecista. Kolejnym jest, tak chronologicznie idąc, Borys Szac, bardzo interesująca osobowość, pochodząca ze Żmudzi, który także uczył się u Antokolskiego w Paryżu. Był on z jednej strony twórcą, prawda, Szkoły Sztuk i Rzemiosł w Jerozolimie w 1906 roku otwartym i właściwie on poprzez zainteresowania dla starego żydowskiego rzemiosła artystycznego jest to właściwie uważany za twórcę metaloplastyki nowoczesnej, o której jeszcze będę mówić. Kolejne interesujące postacie to pochodzący z Wilna Leopold Bernstein Sinajew, który działał między innymi w Paryżu, w Niemczech. Był twórcą różnych kompozycji symbolicznych. Dalej wileński artysta Salomon Strasz, który był przedstawicielem rzeźby rodzajowej, wystawiał i w Wilnie, ale także w Warszawie. I wreszcie najbitniejszy z tego kręgu Henryk Glicenstein, o którym właśnie Tamara Sztyma, która dzisiaj będzie miała później referat, napisała bardzo interesującą pracę doktorską. Henryk Glicenstein był synem kamieniarza, który był twórcą macew w Turku, w Wielkopolsce. Był właściwie to rzeźbiarz, który odegrał właściwie przełomową rolę dla właśnie twórczości artystycznej Żydów, dla ikonografii żydowskiej. Był absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Monachium. Przez większość swojego życia przebywał w Rzymie, w kręgu zresztą polskiej kolonii artystycznej, a podczas I wojny światowej przebywał w Warszawie, nie mógł po prostu wrócić do Rzymu i właśnie w czasie tej I wojny światowej wokół niego się zgromadził krąg artystów rzeźbiarzy żydowskich, obejmujący między innymi Marka Schwarza i kilku innych artystów. Także jest to po prostu pierwsze takie ogniwo interesującej rzeźbie warszawskiej. Na początku XX wieku jest charakterystyczna, znana taka, właśnie takie dwa kręgi artystycznej, można powiedzieć, cyganerii. Pierwszy to krąg Samuela Hirschenberga, który w Krakowie właśnie wokół swojej postaci stworzył taki niewielki krąg artystyczny, w którym znalazło się dwóch rzeźbiarzy. Pierwszy z nich to pochodzący z Lublina Henryk Hochmann, a następnie Henryk Kuna, bardzo wybitny rzeźbiarz, który jeszcze przed I wojną przeszedł na katolicyzm i oddalił się od środowiska może żydowskiego, tym niemniej zawsze jednak dbał o to, by młodzi artyści żydowscy mieli, prawda, u niego jakieś możliwości rozwoju. Drugi taki krąg, też bardzo interesujący, stworzył uczeń Dunikowskiego Ber Kratko. Bardzo ciekawy rzeźbiarz, który wraz ze swoim nauczycielem, czyli Dunikowskim, odbywał podróże po Palestynie i Egipcie. Założył żydowskie kółko artystyczne przed pierwszą wojną, w którym obok plastyków byli także literaci jak Itzhak Leib Peretz czy Shalom Asch. Właściwie to była pierwsza taka żydowska cyganeria z kolei w Warszawie. W 1916 roku odbyła się wystawa na rzecz Towarzystwa Ochrony dla Dzieci Żydowskich, tak to się nazywało. W tej wystawie wystawiono pracę czterech rzeźbiarzy żydowskich. Pierwszy Antokolskiego, który już nie żył, ale jest to taki gest symboliczny. Dalej Glitzensteina. Dalej Henryka Gottlieba, malarza i rzeźbiarza, który wówczas przebywał przelotnie w Warszawie. I wreszcie Abrahama Ostrzegi, o którym dzisiaj będziemy bardzo dużo mówić na naszej konferencji. Ostrzega miał w młodości kontakt z Henrykiem Kuhną. Właściwie Kuhna był także jego nauczycielem. I stąd właśnie interesujące połączenia z różnymi środowiskami, prawda, poprzez swojego tutaj profesora i także krąg ludzi, w którym znajdował się w Warszawie. Proszę Państwa, obok Abrahama Ostrzegi warto może wymienić jeszcze innego ciekawego rzeźbiarza, który był także uczniem Dunikowskiego, ale także Bera Kratki, który także był autorem interesujących nagrobków na cmentarzu żydowskim. Jest to Felix Rubinlicht. Myślę, że ta postać jest także godna tutaj w naszym gronie przypomnienia. Proszę Państwa, rzeźba żydowska początku XX wieku jest jednym z ciekawszych zjawisk właściwie sztuki Europy Środkowo-Wschodniej, a potem także środowiska paryskiego. Z Warszawy wyszedł niesłychanie interesujący wielki rzeźbiarz Eli Nadelman, który był właściwie prekursorem kubizmu, który był właściwie jednym z twórców Art Deco. Nadelman, który w czasie I wojny światowej z Paryża wjechał do Nowego Jorku, jest uznawany za jednego z najbitniejszych rzeźbiarzy amerykańskich XX wieku i kilka lat temu odbyła się wielka wystawa monograficzna w Nowym Jorku. Drugim bardzo ważnym rzeźbiarzem, który wyszedł z terytorium właśnie dawnego państwa, jest Jacques Lipschitz, pochodzący z Druskienich, który poprzez Wilno trafił także do Paryża i był jednym z najbitniejszych rzeźbiarzy kubistycznych, prawda, w środowisku kręgu Picassa. Byli także inni ciekawi rzeźbiarze, jak pochodzący z Łodzi Maurice Lipsy, czyli Maurycy Lipschitz. Świetny rzeźbiarz pochodzący z Wilna Leon Indenbaum, też działający w Paryżu. Wreszcie pojawiła się kolejna jakby generacja, która objęła między innymi Marka Schwarza, artystę z kręgu żydowskiej grupy Jung Jidysz i Wilnie, którego tutaj, o tym pamiętniki jego żony pokazywałem przed chwileczką. Była także pierwsza rzeźbiarka w tym środowisku, Paula Lindenfeld, która z Łodzi wymigrowała do Paryża. Był wreszcie Jakub Cytrynowicz, też interesujący taki rzeźbiarz klasycyzujący i pochodzący ze Lwowa Leopold Kretz. Osobnym takim zakresem rzeźby międzywojennej była metaloplastyka. Pierwszy tutaj był lwowski rzeźbiarz, osiedlony potem po I wojnie światowej w Łodzi, Joachim Kahane. Dalej Wincenty Brauner, też grupy Jung Jidysz, Henryk Haimowicz, Haim Hanf, Józef Śliwniak, Ali Mercer, potem tworzący w Paryżu i wreszcie tworzący długo już po II wojnie światowej Józef Feingold, ostatni przedstawiciel tego rodzaju właśnie rzeźby. I wreszcie także pojawiały się w okresie lat 20. i 30. nowe nazwiska w środowisku warszawskim, jak Helena Głogowska, Zygmunt Mester, Potem wybitny rzeźbiarz, twórca pomnika powojennego Nathan Napoport. I właściwie w tej także perspektywie, jako ostatnią rzeźbiarkę, która zamyka ten ciąg, no, byłaby Alina Szapocznikow, która także w latach 40. i 50., właśnie 50. uprawiała rzeźbę związaną z tematyką martyrologiczną żydowską. Także mamy, proszę Państwa, tutaj bardzo interesujące zjawiska, w bardzo małym stopniu zbadane. Właściwie myślę, że ta sesja może otworzy przed nami właśnie oczy na bardzo interesujące zjawiska, na bogactwo stylistyczne, ikonograficzne, artystyczne, ideowe tej rzeźby. Także mam nadzieję, że dzisiejsze obrady będą miały taki przełomowy charakter.